Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj.
Co Kościół na to? Wydarzenia, opinie i komentarze.
Dzisiaj będzie taki nudny temat, tak powiedział jeden z moich kolegów, jak oznajmiłam, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, więc jeżeli ktoś, tak na wszelki wypadek, chciałby się odłączyć od nas, to można w tym momencie to zrobić. Będziemy rozmawiać o modlitwie, dlatego że papież Franciszek rok 2024 ogłosił właśnie rokiem modlitwy. I ciekawa jestem, o czym państwo myślą, kiedy słyszą słowo modlitwa. Czy nuda to jest to pierwsze skojarzenie, które przychodzi państwu na myśl? O tym porozmawiam dzisiaj z moimi gośćmi o modlitwie. Z siostrą Aleksandrą Szyborską ze Zgromadzenia Uczennic Boskiego Mistrza. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I od razu powiem, że nie zgadzam się, że to nudny temat.
I z ojcem Kamilem Strójwąsem, karmelitą bosym. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam wszystkich.
A ojciec, zgadza się? Nudny, nienudny temat?
Fascynujący temat.
No to musimy teraz udowodnić, że jednak temat modlitwy nie jest nudny, ale to na początek chciałam zapytać o to, dlaczego tak może jest, że modlitwa nam się kojarzy z nudą. Siostro.
Może dlatego, że jest taka pasywna, jeżeli ktoś patrzy na człowieka modlącego się, no chyba, że jesteśmy na jakiejś modlitwie uwielbienia i wysoko wznosimy ręce, ale generalnie patrzymy na człowieka, który się modli i widzimy po prostu człowieka w takim bezruchu i myślimy sobie, co on robi, co on myśli, nie myśli, co, trzeba myśleć coś, trzeba coś mówić, nie wiem, co trzeba robić, nie? I myślę, że dlatego, jeżeli ktoś też nie ma relacji z Bogiem po prostu, czy ma trudność z tą relacją, to jest to dla niego albo nuda, albo trud po prostu.
Ojcze, a może też jest tak, że modlitwa często kojarzy nam się z takimi odklepywanymi formułkami. No jak trzeba coś odklepać, powiedzieć, bo tak trzeba, no bo tak nakazuje nasza wiara, to może dlatego, że trzeba, to może dlatego ta nuda.
Tak, tylko że to nie nakazuje nam nasza wiara. To jest pewien sposób wychowywania do modlitwy, który gdzieś tam w dzieciństwie nam zostaje narzucony, żebyśmy po prostu pamiętali, że jest Pan Bóg, żebyśmy się do Niego zwracali. Natomiast modlitwa wymaga procesu przemiany, nawracania się.
I ten czas, który rozpoczyna się właśnie, Wielki Post, też jednym z drogowskazów Wielkiego Postu jest właśnie modlitwa. I myślę, że tak się nam to pięknie składa. Rok modlitwy ogłoszony przez papieża Franciszka. Przypomnijmy te słowa, które też papież Franciszek kieruje do wszystkich wiernych. Wiem, że ojciec ma je przygotowane, to tak. Może ojca poproszę o te słowa papieża Franciszka w związku z rokiem modlitwy.
Tak, papież tak napisał do prefekta dykasterii do spraw ewangelizacji. Cieszę się, że rok 2024 poprzedzający wydarzenie jubiluszowe będzie poświęcony wielkiej symfonii modlitwy. Przede wszystkim, aby odnowić pragnienie przebywania w obecności Pana, słuchania Go i adorowania.
I teraz możemy spróbować rozłożyć tę ostatnią część na czynniki pierwsze. Aby odnowić pragnienie przebywania w obecności Pana. Zastanawiam się, jak wielu z nas modlitwa rzeczywiście kojarzy się z tą obecnością Bożą. Co zrobić, żeby ta obecność Boża podczas modlitwy była? Czy to się dzieje z automatu? Wystarczy, że się żegnamy i wtedy nagle Pan Bóg zstępuje?
Co zrobić? Zakochać się w Bogu. No dzisiaj mamy walentynki, oprócz tego, że środę popielcową. Jeżeli chłopak spotyka się z dziewczyną, to nawet nie widzi, kiedy ileś tam godzin minęło, chociaż stoją właśnie i na mrozie na przykład. Nie jest mu zimno, bo patrzy w jej oczy i słucha każdy, jest wsłuchany w nią i też chce się wypowiedzieć, chce być zrozumiany. Zobaczcie, ile tam jest akcji. I tak samo jest z modlitwą, to znaczy z rozmową z Bogiem. Nawet jeżeli ta rozmowa odbywa się bez słów, dlatego, że święty Jan od Krzyża, że tak zacytuję tutaj współbrata czcigodnego, powiedział, że Bóg wypowiedział tylko jedno słowo w odwiecznym milczeniu i w tym milczeniu powinna słuchać go dusza. To słowo to syn. I tak naprawdę zakochać się w synu ukrzyżowanym i zmartwychwstałym i już nie będzie nudno.
I siostra teraz powiedziała chyba o jednym, ja nie wiem, czy to jest najtrudniejszy sposób modlitwy, ale to milczenie przed Bogiem, jak słyszymy te słowa, o to chodzi, ojcze, to jeszcze ojca dopytam, to o czym święty Jan od Krzyża powiedział?
Znaczy, Bóg wypowiada w milczeniu i w milczeniu trzeba go słuchać. Tu chodzi o pewną wrażliwość, prawda? Trzeba dojrzeć do pewnej wrażliwości, żeby nasłuchiwać Boga. I na pewno to nie jest takie łatwe i to nie jest od razu od początku. Najpierw trzeba odkryć w ogóle to, że Bóg istnieje. Że Bóg do mnie kieruje słowo. Prawda? Bo tak naprawdę modlitwę to nie my zaczynamy, tylko zaczyna Bóg modlitwę. Bóg do nas kieruje słowo, kiedy nas stwarza. Wypowiadasz pierwsze słowo. Kiedy Bóg stworzył, mówił, wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. Więc jest to pierwsze błogosławieństwo Boga, kiedy nas stwarza z miłości. I drugie słowo Boga jest, kiedy nas odkupił z grzechów na krzyżu. I na krzyżu jest napisane następne tak Pana Boga wobec nas. Następny zwrot Pana Boga do nas, prawda? Pan Bóg do nas się zwraca dwukrotnie przez nasze stworzenie, nas właśnie, i przez nasze odkupienie w Jezusie Chrystusie.
Ojciec mówi o tym, że nasza modlitwa jest odpowiedzią na Słowo Boże, dobrze zrozumiałam? Tak. Na to, że Bóg wypowiada Słowo, czyli tak naprawdę, bo my mamy też czasami takie wrażenie, że ja muszę siąść, ja muszę się pomodlić. Powtarzam to w kontekście tej nudy, bo często też słyszę te słowa, ale jak się modlić? Podpowiedzcie, jak to zrobić? Tutaj papież Franciszek zwraca uwagę na to, że potrzeba nam odnowienia, pragnienia przebywania w obecności Pana. Jak słyszę te słowa, to wydają mi się one czymś niezwykłym. Kto z nas nie chciałby przebywać w obecności Bożej? To jest coś niesamowitego. A jakie są te pierwsze kroki, które trzeba zrobić, siostro?
Potwierdzam to, co ojciec powiedział przede wszystkim, że szkołą modlitwy jest Słowo Boże i liturgia tak naprawdę, bo to z tego wynika. Ale dla mnie takim aktem strzelistym, mam nadzieję, że będę dobrze zrozumiana, pięknym aktem strzelistym jest refren jednej z piosenki Kory. Mhm. Po prostu bądź i patrz. Jak przeżywam swój dzień, pamiętam, że kiedyś, to było takie moje nawrócenie, odkrycie bardzo mocne, kiedy zaczęłam w ten sposób przeżywać swój dzień. Po prostu chcę, żeby Bóg na mnie patrzył, żeby przebywać w nieustannej modlitwie, to znaczy dialogu z Nim. Rozmawiam z Nim, idąc ulicą, dziękuję Mu za to, co widzę, dziękuję za spotkanych ludzi. Nie czekam do wieczornego rachunku sumienia, tylko po prostu cały czas, jadąc samochodem, dziękuję, że mam zdrowe ręce i nogi i mogę podwieźć siostrę na dworzec. Po prostu dziękuję Mu za wszystko. I im bardziej dziękuję, tym bardziej On pokazuje mi swoje cuda w ciągu dnia. Mówię o tym z ogromnym wzruszeniem, ponieważ to mnie uzdrowiło z takiego marazmu i ciągłego narzekania, w co często wpadamy, i myślę, że tutaj to jest taki przewodnik duchowy właśnie dla wielu z nas może być. Być może taka wskazówka pomoże komuś przeżyć ten Wielki Post.
Mam wrażenie, że zaczynając trochę od cytatu ze świętego Jana od Krzyża, zaczęliśmy od takiego wysokiego C.
Tak, bardzo.
Bardzo wysokiego C, no właśnie. A ja bym chciała powrócić jednak do tego poziomu takiego zwykłego, szarego katolika. Czasami tak o sobie myślimy. Jak zapragnąć tego Pana Boga tak mocniej? Jak zapragnąć tej modlitwy? Co zrobić, żeby modlitwa nie była tylko tym odklepywaniem, czy na przykład tylko paciorkiem, który trzeba zmówić rano i wieczorem?
Dla mnie takim słowem, które określa modlitwę, kiedy zaczynamy się modlić, to jest słowo orientacja. My się orientujemy w naszej rzeczywistości właśnie kiedy zaczynamy się modlić. Święta Teresa, kiedy mówi o modlitwie, w jaki sposób przystąpić do modlitwy, to najpierw trzeba sobie uświadomić, kim ja jestem, kto jest ten, przed kim staję, i jaka jest ta nasza rzeczywistość?
Kim jestem? Kim jest ten, przed którym staję? I jaka jest moja rzeczywistość? Tak. Okej, dobra, mamy zanotowane.
To jest właśnie, w modlitwie ja się orientuję, bo my się często gubimy w naszej rzeczywistości, czyli gubimy tą świadomość, skąd jesteśmy, po co jesteśmy na tym świecie, dokąd zmierzamy, po co to wszystko. I pierwszym takim stopniem do modlitwy to jest, żeby wszystko zorientować na Pana Boga, ale wszystkie elementy mojego życia, mojej rzeczywistości. Prawda? Takim chociażby testem, czy ktoś się modli, rzeczywiście ma relację z Panem Bogiem, czy nie, dla wielu młodych ludzi, to jest właśnie, w jaki sposób budują swoje narzeczeństwo przed ślubem. Mhm. Nie? Czy najpierw się orientują na Pana Boga, czy dla nich Pan Bóg jest najważniejszy, który ma ich, im błogosławić, ich scalać, prawda? Czy też Pan Bóg wtedy schodzi na drugie miejsce? Nie?
I pewnie nie tylko w tym przypadku, tylko w wielu tych różnych miejscach w naszym życiu moglibyśmy zadać sobie to pytanie. I myślę, że to jest czas, kiedy nasi słuchacze mogą sobie zadać to pytanie. A za chwilę zapytam o definicję modlitwy. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że ta definicja może nam też wiele powiedzieć o tym, jak zacząć, jak sprawić, żeby ta modlitwa była rzeczywiście budowaniem relacji z Bogiem. Do rozmowy powracamy za chwilę. To audycja Co Kościół na to? Weronika Ostrawska przed mikrofonem.
Co Kościół na to?
Dzisiaj w studiu Radia Warszawa pytam o to, co Kościół mówi o modlitwie. Przed mikrofonem Weronika Ostrowska, w studiu Radia Warszawa siostra Aleksandra Szyborska oraz ojciec Kamil Strójwąs. No i obiecałam Państwu, że wrócimy do definicji modlitwy, bo myślę, że to też jest ważne. Może nam się kojarzy też szkolnie. Szkoła też może się z tą nudą kojarzy, o której początkowo mówiliśmy, ale ta definicja jest akurat taka, że może przynieść ciekawe owoce. Ojcze, to ja najpierw przypomnę tę katechizmową definicję modlitwy. Punkt 2559 Katechizmu Kościoła Katolickiego mówi tak. Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne dobra. Potem pojawia się kilka pytań o to, czy modlimy się z pokorą, czy modlimy się bez tej postawy pokory. A ojciec ma przygotowane także definicję dwóch świętych karmelitańskich teres.
Tak, może na początek ta mistrzyni modlitwy, która jest doktor Kościoła, święta Teresa od Jezusa, reformatorka Karmelu, ona napisała takie zdanie. Modlitwa wewnętrzna nie jest to zdaniem moim nic innego, jeno poufne i przyjacielskie obcowanie z Bogiem i wylana po wiele razy powtarzana rozmowa z tym, o którym wiemy, że nas miłuje. Czy Teresa tutaj sięga do istoty modlitwy? To jest przestawanie z Bogiem, przyjacielskie, nieustannie odnawiające się, trwałe, które jest pewnym procesem w czasie, o którym właśnie wiemy, że nas miłuje. Czy jest ten prymat miłości? Można powiedzieć, że Karmel, cała duchowość Karmelu, to jest duchowość oblubieńcza. To jest przestawanie z Bogiem, który jest oblubieńcem, a dusza jest oblubienicą. W tym też kluczu Jan od Krzyża pisze wszystkie swoje dzieła. Natomiast święta Teresa Dzieciątka Jezus, której modlitwa była bardzo oschła, bardzo trudna, napisała w Dziejach Duszy takie dwa teksty, dwie uwagi, myślę, wydaje, że bardzo ważne. Dla mnie modlitwa jest wzniesieniem serca, prostym wejrzeniem ku niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości, zarówno w cierpieniu, jak i w radości. Na koniec jest to coś wielkiego, nadprzyrodzonego, co rozszerza mą duszę i jednoczy mnie z Jezusem. Więc modlitwa dla Tereski to jest po prostu wyraz jej głębi serca, głębi jej pragnień. Tu jest właśnie cała fascynacja tego świata, który otwiera nam święta Tereska, świata jej relacji z Jezusem, ale też ta relacja, ona ma też swój taki wymiar właśnie ascezy, budowania, oschłości. Święta Teresa przechodziła takie bardzo głębokie noce ducha, kiedy Boga nie odczuwała, kiedy sama myśl o niebu była dla niej udręką. I daje taką wskazówkę, co wtedy czyni, kiedy nic jej nie przychodzi do głowy, nie ma żadnych odczuć w czasie modlitwy. Nieraz, kiedy mój umysł pogrążony jest w tak wielkiej osłości, że niemożliwością staje się dla mnie wydobycie z niego choćby jednej myśli, jednoczącej mnie z Bogiem, odmawiam bardzo powoli, Ojcze nasz lub Zdrowaś Mario. wówczas te modlitwy porywają mnie i karmią moją duszę o wiele lepiej, niż gdybym odmówiła je setki razy, ale z pośpiechem. Więc tutaj mamy
to
porównanie pomiędzy modlitwą ustną, a modlitwą serca. Prawda? Że ta modlitwa ustna jest nam czasem potrzebna, żeby się u jej uchwycić.
No właśnie, czyli tutaj nam w zasadzie powraca temat tych modlitw, które możemy odmawiać, czyli na przykład Zdrowaś Mario, Ojcze Nasz, które łączy się czasem w formę różańca, tak najczęściej chyba te modlitwy odmawiamy, albo podczas porannego pacierza, też tak sobie wyobrażam, ale ten aspekt, o którym ojciec też teraz powiedział, czyli tej oschłości, wtedy, kiedy nie czuję obecności Boga, to bardzo często nam się zdarza. Może chyba też jest tak, że często z tego pułapu startujemy, nie czuję obecności Boga, a się modlę.
Matka Boża mi przychodzi na myśl pod krzyżem, bo tak jak ojciec czytał o obu Teresach, to pomyślałam sobie, że definicja o tyle ma sens, o ile się wciela w konkretną osobę i ta konkretna osoba swoim życiem pokazuje tę definicję. Dla mnie mistrzynią modlitwy absolutną jest Matka Boża. Każde słowo jej wypowiedziane to jest właśnie elementarz modlitwy. Oto ja, służebnica Pańska, wielbi dusza moja Pana, czyli całe uwielbienie. Mało tego, nie mają już wina. To tyle. Czasami po prostu modlitwą moją jest powiedzenie, nie mam już siły, nie mam już radości, nie mam już, jestem w kryzysie, tak? Nie mam już sensu. I nie tłumaczę Panu Bogu, tak jak Maryja nie tłumaczyła, Panie Jezu, co masz zrobić synu? Po prostu zostawiła go z tym oświadczeniem. Nie mają już wina. Koniec. Ale zobaczmy, że potem, po tym wszystkim, przychodzi krzyż, przychodzi towarzyszenie synowi. Ona się modliła przede wszystkim obecnością, bo tam większości apostołów nie było. Ale też modliła się właśnie tym milczeniem i wiarą, zawierzeniem, że to ma sens. Towarzyszeniem synowi. I myślę, że to jest istota.
Ja bym chciała powrócić jednak do tych modlitw, które też są związane czy z życiem konsekrowanym, czy księża też są zobowiązani do odmawiania liturgii godzin. Mam nadzieję, że poprawnie to powiedziałam. To są, świeccy często patrzą na te teksty, też część osób świeckich też te modlitwy odmawia. I bardzo mocno mi się też kojarzy z takim rozwojem modlitwy. No właśnie ta stałość, która jest nam potrzebna, może też ta stałość, którą dają nam właśnie tego typu modlitwy. Jak i siostra, i ojciec przeżywają odmawianie liturgii godzin, ten obowiązek modlitwy.
Ja to przeżywam w ten sposób, że nawet jeżeli myśl odpłynie, bo czasami tak jest, to mam poczucie, że jesteśmy jednym ciałem mistycznym Chrystusa. Wszyscy na całym świecie odmawiamy dany psalm. A po drugie, czuję po latach, po 25 latach mojego życia konsekrowanego, codziennego odmawiania czy śpiewania liturgii godzin, że te psalmy przeze mnie przepływają, że one we mnie żyją, pulsują, że w momentach jakichś trudności albo radości, w jakichś momentach szczególnych, jakiś psalm, jakieś słowo mi się przypomina, bo ja je tak naprawdę wszystkie znam na pamięć. Dlatego to jest bardzo ważne i myślę, że teksty, właśnie to, co pani redaktor podkreśliła, że one są takie stałe, myślę, że one budują naszą tożsamość. Tak naprawdę podobnie jest ze świeckimi tekstami, chociażby hymn państwowy, prawda? Wszyscy go znamy na pamięć, śpiewamy razem, dlatego że czujemy się Polakami, aż gęsią skórę mamy, prawda? Jak śpiewamy go razem w jakichś momentach ważnych naszego narodu. I tak samo jest z modlitwą, że ona nadaje nam sens, tożsamość, mimo że często jakoś myśl odpływa, jeżeli recytujemy tylko ustami. Natomiast ważne jest także to recytowanie ustami, bo to jest jak poręcz, jak idziemy po schodach. Czasami wskakujemy po tych schodach biegiem, ale czasami musimy się tej poręczy utrzymać.
Ojcze, jak ojciec przeżywa tę modlitwę, liturgię godzin?
No mi się daje, że to jest, kiedy się odmawia liturgię godzin, to jest takie wymaganie, żeby się do niej dostosować. Czyli właśnie, że niezależnie od tego, co ja czuję, jakie są moje nastroje, to ja wchodzę tą obiektywną modlitwę całego Kościoła i ona mnie kształtuje, więc tu jest też kwestia taka, że my w dzisiejszych czasach jesteśmy bardzo skoncentrowani na takim indywidualizmie, na swoich odczuciach, my musimy wszystko czuć, mieć tą wrażliwość i tak dalej. Natomiast zatraciliśmy trochę to, że po prostu pewne rzeczy powinny być oczywiste, pewne rzeczy opieramy na pewnych rytuałach, które noszą w sobie chociażby pewną wartość. Chociażby jak celebrujemy Wigilię Bożego Narodzenia, prawda? Jest pewien rytuał, ale kiedy go przeżywamy każdego roku, jest też, jakby się dostosowujemy do tego rytuału, prawda, dzielenia się opłatkiem, tej atmosfery Bożego Narodzenia i wtedy ona też nas kształtuje, prawda, nasz przejmuje. Tak samo właśnie z liturgią godzin, tak samo i wszystkie inne modlitwy ustne, prawda, bo Pan jest nam też dał modlitwę Ojcze Nasz, żebyśmy nie tylko ją recytowali, ale byśmy żyli tym duchem tych próśb, które kieruje do Boga w modlitwie Ojcze Nasz.
Bardzo, bardzo ważna modlitwa. Ojcze Nasz, ta, której nauczył nas sam Pan Jezus przecież. Bardzo dziękuję siostrze i ojcu za to podzielenie się własnym doświadczeniem. Za chwilę powrócimy do kolejnych pytań o modlitwę. W studiu Radia Warszawa siostra Aleksandra Szyborska i ojciec Kamil Strójwąs.
Co Kościół na to?
Weronika Ostrowska przed mikrofonem w studiu Radia Warszawa, siostra Aleksandra Szyborska ze Zgromadzenia Uczennic Boskiego Mistrza i ojciec Kamil Strójwąs, karmelita Bosy. Rozmawiamy dzisiaj o modlitwie, o której na początku powiedziałam, że czasem kojarzy nam się z nudą, ale tak krok po kroku dochodzimy do tego, że relacja, siostra powiedziała o tym, że trzeba się zakochać w Panu Bogu. Ojciec też powiedział te słowa. No ale nie każdy chce się zakochać w Panu Bogu, bo modlitwa to jest poznawanie, modlitwa to jest budowanie relacji, ale żeby chcieć budować relacje, to trzeba tę osobę, która jest po drugiej stronie, a w tym przypadku to jest sam Bóg. Co my wiemy na temat Boga? Jak to w ogóle podejść do tego, żeby te relacje zacząć budować, ojcze?
No, mamy w Piśmie Świętym napisane, że Jezus Chrystus jest ikoną Boga Ojca. I żeby właśnie rozpocząć naszą relację z Bogiem, to musimy odkrywać Jego oblicze. Oblicze, które nam pokazuje Pan Jezus. I my często mamy, nasz obraz Pana Boga jest takim obrazem religii pogańskich, gdzie Bóg był kimś takim wszechwładnym, którego trzeba było w jakiś sposób oswoić, przejednać, żebyśmy jakoś sobie spokojnie zabezpieczyli z jego strony spokojne życie. I ten obraz Boga pogańskiego nie zachęca nas do budowania relacji, ale wręcz przeciwnie, do tego, żeby mieć z nim spokój, żeby go w jakiś sposób obłaskawić, żeby nam nie stwarzał problemów, żeby nie wkraczał do naszego życia. I często jest taki lęk przed modlitwą, przed wejściem w relacji z Bogiem, bo ja wiem, że Pan Bóg ode mnie będzie wymagał jakiejś zmiany, będzie w moje życie ingerował, może jeszcze mi ześle cierpienie, więc jest lęk przed Bogiem, który jest nieobliczalny, który jest satrapą takim. Często przenosimy na Pana Boga jakieś doświadczenie naszych autorytetów w życiu, rodziców chociażby, którzy może nie zawsze dobrze się zachowywali wobec nas. I to buduje nasz obraz Pana Boga. Więc modlitwa jest nieustannie takim procesem też odkrywania, kim jest Pan Bóg, prawda? Bo nie zawsze od początku to mamy ten obraz do Pana Boga dobry, prawda? Musimy go przemieniać, właśnie doświadczając Jego miłosierdzia, miłości, przebaczenia. Często Pana Boga nam ukazują pośrednicy, chociażby Maryja, która jest też bardzo dobrą katechetką, i święci, którzy nam pokazują właśnie to dobre oblicze Pana Boga.
Modlitwa, wcale nie tak łatwo się do niej zabrać. Ojciec powiedział o tym, dla słuchaczy naszych może to też jest ważne, żeby przyjrzeć się temu, jak patrzymy na Pana Boga. A ja zastanawiam się, bo są czasami takie czy łańcuszki, czy jakieś sposoby na to, żeby się modlić. Jeżeli odmówimy tyle i tyle różańców, to stanie się coś. I mi się to bardzo mocno łączy z tym, o czym ojciec powiedział, z tym obrazem Boga, że może takie podejście czasami, że jeżeli odmówię tę nowennę, no to Panie Boże, Ty sprawisz, nie wiem, że ktoś z mojej rodziny zostanie uzdrowiony. Albo jeżeli tę nowennę odmówię, to wtedy dostanę pracę. Mamy takie podejście do Pana Boga.
A jak nie odmówię, to coś się stanie. to, co ojciec Kamil przed chwilą powiedział, że my jesteśmy sparaliżowani lękiem. Jeżeli nie mamy dobrej relacji z Bogiem, to po prostu się go boimy. Tak jak wielu rzeczy i wielu osób w naszym życiu. I tutaj z pomocą przychodzi nam osoba Trójcy Świętej, o której chyba jeszcze nie powiedzieliśmy, znaczy Duch Święty. Znalazłam w tym ostatnim rozdziale katechizmu o modlitwie Ojcze Nasz jedno zdanie właśnie dotyczące Ducha Świętego, które przytoczę, proszę Państwa, w całości, bo dla mnie to było jakieś odkrycie fenomenalne. Nieodczuwanie obrazy i zapomnienie o niej nie leży w naszej mocy. To a propos przebaczenia, bo to bardzo się też wiąże z tym rokiem jubileuszowym, o którym przecież mówimy w kontekście modlitwy. Nieodczuwanie obrazy i zapomnienie o niej nie leży w naszej mocy, tak jak wiele innych rzeczy. No więc co? Serce, które ofiaruje się Duchowi Świętemu, przemienia jednak ranę we współczucie i oczyszcza pamięć, zastępując obrazę czym? Wstawiennictwem. I tutaj znowu wracamy do relacji.
Relacja z Panem Bogiem. To jest fundament tego. Cały czas wracamy do tego, mówiąc o modlitwie. Ojciec już powiedział o tym, że mamy patrzeć na Jezusa. Obraz Jezusa mamy w Ewangeliach. Czyli wracamy też do Pisma Świętego. Tutaj chyba nie będzie tak, zastanawiam się, z perspektywy naszych słuchaczy mogą powiedzieć, a ja to wszystko wiem. To jest chyba też to stwierdzenie, które sprawia, że czasami o modlitwie mówimy, no to jest nudne, bo ja to słyszę po raz
umysł nam przeszkadza.
Pierwszy, drugi, czwarty, trzydziesta, może już ktoś mówi po raz setny, tak, ja to słyszałam, już nawet to Pismo Święte przeczytałam i dalej nic. I dalej z modlitwą jest mi trudno. To jeszcze raz zapytam, co zrobić, żeby nasza modlitwa zaczęła owocować, żeby dawała owoce też w naszym życiu duchowym, żeby prowadziła nas do Pana Boga, a nie była pusta. Bo o tym mówi też katechizm Kościoła katolickiego. Jeżeli serce jest daleko od Boga, modlitwa pozostaje pusta. Przeraził mnie ten fragment.
Zacząć, otworzyć się na Boga, zacząć wołać do Niego. Zobaczmy, że bardzo często te świadectwa spektakularnych nawróceń, których mamy masę teraz i dobrze, że słuchamy takich rzeczy, kateches i świadectw, bo one umacniają naszą wiarę, rozpoczynają się od czego? Wołałem do Boga w jakiejś frustracji, w jakiejś ciemności i On nagle się odezwał. Wołałem, ale to On się odezwał, to co ojciec powiedział na początku, że modlitwa jest działaniem i jest interwencją Boga. Pamiętam takie zdanie z Desiderio Desideravi papieża Franciszka dotyczące tej sytuacji w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy papież Franciszek pisze tak, że Piotr i apostołowie siedzieli na tej ostatniej wieczerzy nieświadomi, a jednak niezbędni. To znaczy pozwolić Panu Bogu działać. On naprawdę przychodzi i działa, ale otworzyć się na sposób Jego działania, który może nas zaskoczyć. I to jest proces, tak jak już mówiliśmy, który prowadzi do dojrzałości. Nie trzeba się bać, że jesteśmy niedojrzali. Tak samo jak w relacjach. Jesteśmy często niedojrzali. Nie wszystko rozumiemy. Nie musimy.
Ojcze, czy możemy zacząć w takim razie na przykład od tych pierwszych kroków, czyli nawet od takiej schematycznej modlitwy, którą znamy, Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, ale tutaj skorzystać z rady świętej Teresy od Dzieciątka Jezus?
Tak, to święta Teresa od Jezusa właśnie też to zaleca, żeby zacząć od modlitw ustnych, ale żeby łączyć się z tymi modlitwami, utożsamiać się z tym, co mówimy do Pana Boga w tych formułkach, które mamy, różnych modlitewnych, żeby to była coraz bardziej nasza modlitwa, coraz bardziej moja, prawda, z głębi serca wypływała, żebym się zastanawiał nad tymi słowami, które wypowiadam i one wtedy stają się moje. Także no, to jest na pewno ważne, ale mi się zdaje też ten temat owocności modlitwy, żeby owocność modlitwy nie mierzyć jakimiś odczuciami, że zostaliśmy wysłuchani, że mamy jakieś doświadczenia, jakieś uczucia, że jesteśmy zadowoleni z modlitwy, bo owocność modlitwy jest wtedy, kiedy Bóg jest z nas zadowolony, więc często ta nasza modlitwa może być nieporadna, może być walką z naszymi rozproszeniami, ale ta sama walka już jest bardzo owocna, prawda? Więc tutaj owocność modlitwy nie polega na naszych odczuciach. Owocność modlitwy według mnie jest wtedy, kiedy jesteśmy wobec Pana Boga coraz bardziej sobą. kiedy coraz bardziej Panu Bogu pokazujemy głębie naszego serca, kiedy jesteśmy w stanie zawierzyć Panu Bogu wszystko w naszym życiu i powierzyć się Panu Bogu, bo owocem modlitwy ma być zjednoczenie z Bogiem, a zjednoczenie z Bogiem to jest zjednoczenie woli. Czyli w modlitwie dążymy do tego, żebym ja tak zaufał Panu Bogu, żebym powiedział, Panie Boże, rób z moim życiem, co zechcesz. Powierzam się, bo wiem, że Ty mnie kochasz i Twoje wybory są dla mnie najlepsze. To jest cel modlitwy, więc owocność mojej modlitwy będzie na ile ja swoją wolność oddam Panu Bogu. Oczywiście najpierw trzeba sobą dysponować, żeby siebie oddać Panu Bogu, najpierw trzeba siebie mieć w garści. Więc droga modlitwy jest taką drogą powolnego zdobywania też siebie.
No właśnie, ojcze, my często, to co też ojciec powiedział, często dzisiaj mówimy, no dobrze, ale ja nie czuję tej modlitwy, ta modlitwa mi się nie podoba, czyli tak jak rozumiem, te emocje to nie jest do końca dobry doradca w tym, jak powinniśmy się modlić i czy akurat się pomodlić, czy nie.
Tak, tak. Emocje nie muszą być, bo my mylimy tak naprawdę istotą modlitwy, to jest wiara. Czyli przylgnięcie rozumu naszego do prawd wiary, do tego, co nam Pan Bóg objawia i przylgnięcie woli do Pana Boga, że chcemy być z Panem Bogiem. Więc to jest, modlitwa to jest praca wiary i miłości. Prawda? Więc rozum i wola. Więc to jest to zjednoczenie. Natomiast nie zawsze za tym muszą iść uczucia i często my mylimy doświadczenia, które gdzieś tam mamy na modlitwie, z samą modlitwą, istotą wiary.
Myślę, że to najlepsze podsumowanie tego naszego dzisiejszego spotkania. Zachęcamy was, drodzy słuchacze, żeby sięgnąć po katechizm Kościoła katolickiego. Wszyscy tutaj jednogłośnie w trójkę stwierdziliśmy, że ten rozdział o modlitwie jest absolutnie fenomenalny i trzeba szczególnie może w tym roku modlitwy 2024 sięgnąć i sprawdzić, jaka jest moja modlitwa, co mogę z moją modlitwą zrobić, żeby była lepsza. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę. W studiu Radia Warszawa byli siostra Aleksandra Szyborska ze Zgromadzenia Uczennic Boskiego Mistrza i ojciec Kamil Strójwąs, Karmelita Bosy. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Co Kościół na to?
Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.